o strachu przed przyszłością. Otwórzmy dzisiaj drugi list do Tymoteusza. Stronica 1289. 1289 stronica. Drugi list do Tymoteusza. I tam czytamy pierwszy rozdział i pierwszych 8 wersetów. Pierwszy rozdział i od pierwszego wiersza. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, z woli Boga, według obietnicy żywota, która jest w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, umiłowanego syna, łaska i miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Pomny na łzy Twoje pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości, powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. Właśnie ten fragment dzisiaj będzie dla nas podstawą, abyśmy te dwa zagadnienia omówili. Znamy Pawła, wiemy, kim był. Był prześladowcą Kościoła, był gorącym zwolennikiem nauk Gamaliela, wybitnego uczonego żydowskiego w tamtych czasach. Był również i przeciwnikiem drogi pańskiej, jak wtedy mówiono o chrześcijaństwie. I Bóg go powołał. Powołał go w sposób wspaniały. Czytajmy Dzieje Apostolskie, rozdział 8, wcześniej 7, a potem rozdział 9, tam gdzie jest właśnie mowa o Szczepanie, którego skazano na śmierć, i Paweł, Saul nadzorował tego momentu egzekucji pierwszego męczennika Chrystusowego. I teraz stał się z woli Bożej apostołem, posłańcem Jezusa Chrystusa. Nie aniołowie, lecz ludzie mają Ewangelię głosić. Aniołowie nam, ludziom, pomagają. Dlatego wysłańcami Chrystusa są ludzie. Jednym z nich apostoł Paweł. I on kieruje swój list do Tymoteusza. Kim był Tymoteusz? Gdy czytamy pierwszy list do Tymoteusza, czy tam Dzieje Apostolskie, dowiadujemy się, że to był jakiś młody Grek. Jego matka była Greczynką, jego ojciec był Żydem. I ten właśnie młody człowiek, gdy się nawrócił, człowiek wychowany właściwie w kulturze greckiej, stał się niejako synem, duchowym synem apostoła Pawła. Ale ten właśnie młody człowiek znalazł się w sytuacji dosyć trudnej. Był bardzo młody, niedoświadczony. A oto w Efezie, za chwilę o tym mieście też sobie powiemy więcej, w Efezie, gdzie powstał zbór, właśnie Tymoteusz został starszym tego zboru. Starszych Nowy Testament określa presbiterioi, czyli ci przełożeni, ci, którzy są starsi nie tyle wiekiem, co swoim doświadczeniem, co swoim stanowiskiem, duchowym stanowiskiem w zborze. Apostoł Piotr również mówi taki werset już na marginesie, że wy młodsi bądźcie ulegli starszym. I tam jest użyte słowo, gdy chodzi o młodszych, neoterioi, to znaczy ludzie, którzy są w uległości, którzy są w poddaniu, czyli są w podporządkowaniu. Czyli ludzie zależni od kogoś, kto jest nad nimi wyższy. A więc, jeżeli jesteśmy w jakimkolwiek uzależnieniu, podporządkowaniu, mamy być ulegli tym, którzy są nad nami starszymi, tymi presbiterioi. I ta zasada obowiązuje również przede wszystkim w Kościele Jezusa Chrystusa, z tym, że wszyscy jesteśmy braćmi. Podział na kler, duchowieństwo i laików jest późniejszym podziałem i jest podziałem nie nowotestamentowym. To jest podział starotestamentowy, ale nie nowotestamentowy. Wszyscy braćmi jesteśmy. Każdy ma inną służbę. I być prezbiterem, być biskupem, episkopoi, to są ci, czy episkopos, to jest ten nadzorca, doglądający, ten, który ma pieczę nad całością, to nie jest stanowisko do tego, by się wynosić, by z tego mieć jakieś specjalne profity psychiczne, fizyczne, materialne. To po prostu była służba, to była rola, jaką ci ludzie spełniali w Bożej rodzinie. Wszyscy jesteście braćmi. Dlatego też termin brat to nie jest określenie jakiegoś tam stopnia w hierarchii duchowieństwa, ale to jest określenie, że jesteś moim bratem w Chrystusie Jezusie, siostrą w Chrystusie Jezusie, bośmy z tych samych ran, z tej samej krwi się narodzili. I to jest tak bardzo ważne, abyśmy w tym nastawieniu wobec siebie żyli, trwali. Ale służby różne są w Kościele. I właśnie Tymoteusz otrzymał służbę, która przekraczała według jego mniemania jego możliwości. Oto w tym mieście on był tym właśnie biskupem, tym doglądającym Bożej sprawy. A to nie jest takie proste. To nie jest praca administracyjna, to nie jest praca, w której nasz umysł jest wystarczającą wartością, abyśmy sobie podołali nasz spryt. To jest praca przede wszystkim duchowa. Tu trzeba sprostać wielu duchowym wymogom. I tego się nie można gdziekolwiek nauczyć. To jest wieczna, stała, trwała obróbka, jaką Bóg w nas dokonuje poprzez życie, poprzez przeżycia, doświadczenia, poprzez różnego rodzaju przypadki. I to jest ogromny trud. To jest ogromny trud. I właśnie w liście do Tymoteusza mamy wyraźnie powiedziane w pierwszym liście, w rozdziale trzecim, jakim warunkom, jakie wymogi są stawiane właśnie tym starszym, tym episkopoi czy presbiterioi, a też i dla diakonów. I ten właśnie Tymoteusz trochę przeżywał przygnębienie. Bał się przyszłości, a też i ronił łzy. Dlaczego? Otwórzmy może najpierw sobie Dzieje Apostolskie i przyjrzyjmy się, co było w Efezie. Jak tam się praca Boża rozpoczęła. Trochę się zapoznajmy z tym miastem. Zawsze warunki, w których żyjemy, jednak nas określają. Prawda, że dzisiaj żeśmy się niezbyt dobrze czuli. Taki był niż, przygnębiająca pogoda i wreszcie ten wicher się zerwał i deszcz trochę spadł, ale tak jeszcze za bardzo to nam nie pomogło. I Kraków, atmosfera jego, choćby tylko ta atmosferyczna, tak jak bardzo na nas wpływa, również na nasz stan duchowy, niestety. A całe środowisko ludzkie, gdzie się żyje, kultura, mentalność ludzi, również na nas oddziałuje. Inaczej było w zborze w Koryncie, inne były problemy, miasto portowe. I widzimy, że w tych listach do Koryntian inne problemy Paweł rozwiązuje, a z kolei gdy pisze list do zborów w Efezie, pisze o czymś innym, o Kościele Chrystusa Jezusa, gdy pisze do ich przełożonego, do Tymoteusza, to z kolei same prawie napomnienia. Napomnienia, wskazówki, pouczenia. Bo ten młody człowiek już się prawie że załamywał. I przyjrzyjmy się troszkę temu miastu. A więc Dzieje Apostolskie, rozdział 18 najpierw. Pierwszy tutaj raz czytamy w wierszu 24, że do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos. Był on obeznany z drogą pańską. Był to człowiek wymowny, biegły w pismach, pałający duchem, przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosiło do Jezusa, chociaż miał pewien mankament, znał tylko chrzest Jana. Jeszcze nie znał chrztu Chrystusowego, jeszcze też nie znał chrztu w Duchu Świętym. Był na poziomie Jana Chrzciciela, uczniów Jezusa, którzy w swoim duchowym życiu, rozwoju doszli tylko do poziomu Jana Chrzciciela, który akceptował naukę Chrystusa. Ale to jest za mało, jak się okazuje, i tak też się stało. I właśnie pewne małżeństwo, Pryscyla i Akwilas, zajęli się nim i wyłożyli mu lepiej, dokładniej drogę pańską. Czyli na pewno przeżył chrzest Duchem Świętym, stał się, ochrzcili go też chrztem Chrystusowym i stał się wyznawcą Chrystusa, pełnym Ducha Świętego, na wzór apostołów, uczniów Chrystusa. 19 rozdział natomiast nam powiada, że Paweł tam, gdy przyszedł, to właśnie zastał podobnych ludzi jak Apollos, bo 12 jakichś tam uczniów Jana Chrzciciela, zapytał ich, czy otrzymali Ducha Świętego, gdy uwierzyli, zdziwili się, że coś takiego w ogóle istnieje, co to jest Duch Święty, a więc jakim chrztem jesteście ochrzczeni, czytamy dalej, chrztem janowym, więc Paweł ich ochrzcił chrztem Chrystusowym, potem na nich włożył ręce swoje i w tym czasie na nich zstąpił Duch Święty i zaczęli mówić innymi językami, prorokowali, a więc też dogonili uczniów Jezusa Chrystusa. Troszkę byli opóźnieni w duchowym rozwoju. I dobrze jest jednak dogonić, aby iść w pierwszej linii. I Paweł od tej chwili, 8 wiersz, przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, bo tam było mu najłatwiej znaleźć słuchaczy, i tam ich przekonywał o Bożym Królestwie, o Królestwie objawionym przez Jezusa Chrystusa. Niektórzy nie dali się przekonać, trwali w uporze, źle mówili o drodze pańskiej, czyli o wierze w Jezusa Chrystusa, o chrześcijaństwie, mówiąc dzisiejszym już językiem, więc z nimi zerwał. Odłączył uczniów, tych, którzy mu zaufali, wynajął szkołę Tyranosa i tam przez 2 lata nauczał. Jak ważną rolę odgrywa nauczanie w Kościele Chrystusowym. Przez 2 lata w tej szkole nauczał tak, że mieszkańcy Azji, Żydzi, Grecy mogli słyszeć Boże Słowo. Również niezwykłe cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. To jest prawdziwy nauczyciel, prawda? Nie tylko słowo, ale i moc, bo Królestwo Boże się zasadza nie tylko na słowach, ale i na mocy Bożej, mówi apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian. Także nawet i części jego odzieży zanoszono do chorych i z wiarą ich to czyniono, złe duchy wychodziły, choroby ustępowały. Dalej czytamy również na przykład wiersz 19, że też ludzie poddani czarnoksięstwu, wróżbiarstwu, zupełnie jak i dzisiaj nasze młodociane społeczeństwo, a w krajach zachodnich, we Francji też i dorośli właśnie przodują w tym, biegają do wróżbitów, do astrologów, szukają wszędzie prawdy, by tylko nie u Boga. Wtedy właśnie w wyniku konfrontacji ich wierzeń, ich przekonań, ich doznań, to też są doznania, ale konfrontacji tamtych z przeżyciami i z doznaniami i z mocą, którą Paweł reprezentował, Paweł znaczy niepozorny, mały, szczupły, a więc ten niepozorny człowieczek reprezentował wielką moc, nie własną moc, ale moc Ducha Świętego, moc Chrystusa w sobie. I tak potężnie działało Słowo Boże, że ci ludzie się nawracali, 19 wiersz mówi, że znosili księgi i palili je wobec wszystkich. I 50 tysięcy srebrnych drachm wynosiła wartość tych spalonych ksiąg czarnoksięskich. Tak potężnie rosło, umacniało się Słowo Pańskie. Ale właśnie wiersz 23 nam powiada, że w tym czasie zaczęły się rozruchy w Efezie. Rozruchy na tle religijnym. Gdzie Bóg działa, diabeł ma kontrdziałanie. Musimy o tym wiedzieć. To jest przeciwnik. Gdzie ktoś zasieje pszenicę, on w nocy chodzi i zasiewa życicę. Coś, co później, gdy zanim dojrzeje jeszcze, póki rośnie, jest podobne do młodej pszenicy. U nas tłumaczony jest konkol, ale tam jest dzidzania, to jest życica, taka trawa, która jest u nas mało znana, ale występuje. I póki żniwa jeszcze nie ma, trudno jest rozróżnić, szczególnie gdy na piaskach rośnie. I właśnie ten szatan wszczął tam rozruchy. Pewien złotnik imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i to zapewniało rzemieślnikom niemały zarobek, zebrał ich, rzemieślników oraz robotników, no i do nich przemówił. I wiecie, dalej prawdę tego nie będę czytał, jak im to wyłożył, że będziemy cierpieć niedostatek, nie będziemy mieli nabywców, dlatego że wszyscy się nawrócą i te świątynki Artemidy, te pamiątki i przedmioty kultu będą niepotrzebne. A więc musimy coś zrobić. Wiersz 28, coś zrobili. Zaczęli głośno krzyczeć. W uniesieniu gniewem głośno krzyczeli. Wielka jest Artemida Efeska. Całe miasto się napełniło wrzawą. Do teatru ruszyli. Porwali Gajusa, Arystarcha, towarzyszy Pawła. Ale uczniowie nie pozwolili Pawłowi tam się wychylić. No i przez 2 godziny w całym mieście była wrzawa. Wielka jest Artemida Efeska. Tak mocne jest przywiązanie ludzi. Raz, że do bawochwalczych kultów, one bardziej odpowiadają ludzkiej, grzesznej, zdeprawowanej naturze. Bardziej odpowiadają. Ale też i ktoś miał w tym interes. Ten interes jego by cierpiał, a więc tłum cały dobrze jest wzburzyć. Nie daj Boże takiej rozruchy przeżywać u nas. Historia nam mówi, że w ciągu jednej nocy mogło ginąć dziesiątki tysięcy ludzi. I tego tłumu nikt nie powstrzyma. Największy rodzaj nienawiści to nienawiść religijna. Nikt świat nie zna większego rodzaju nienawiści, paliwa dla nienawiści, jak właśnie nienawiść religijna. I to właśnie było w Efezie. W Efezie, gdzie był jeden z 7 cudów świata. Ta właśnie świątynia Artemidy. Efes, miasto kulturalne. Spójrzcie. No ale niektórzy życzliwi przedstawiciele władzy, 31 wiersz, a więc Bóg również daje i tego typu życzliwość. Nie należy wtedy gardzić tą życzliwością. Posłali do niego i prosili, by do teatru nie szedł. Krzczano to i owo, w nieładzie się odbywało zebranie i wtedy przemówił Aleksander. No i dalej tego nie czytam. Rozruchy ustały, Paweł odjechał. W tym mieście powstał zbór. Rozdział 20, wiersz 17 nam mówi, jak Paweł się z tym zborem, a właściwie ze starszyzną z tego zboru żegnał. Z Miletu poprosił, aby przyjechali do niego z Efezu, wiersz 17, i do nich tam przemówił o sobie, że musi iść do Jerozolimy, wiersz 22, bo jest zniewolony przez Ducha Świętego i wie, że musi tam pójść, nie wiedząc, co go tam spotka, a będąc już przekonany przez proroków, że będzie cierpiał. Także dalej, wiersz 23, 24, o tym jest mowa. Także dalej Paweł im daje wskazówki. Na przykład wiersz 28. Miejcie pieczę o samych sobie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, czyli tymi doglądającymi, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. I Tymoteusz był obecny tam wśród tych, możemy przypuszczać, że był obecny właśnie wśród tych starszych z Efezu. I on teraz słyszy. Oto ten filar, ten szczupły, mały człowiek, ale wielkiego ducha, Paweł, odchodzi. Nas zostawia w takim trudnym położeniu, w takim mieście, no, które jest skomplikowane mimo wszystko. I tu jeszcze do tego powiada, że po jego odejściu pojawią się wśród nas, nawet pomiędzy nas, wyjdą ludzie, mężczyźni, mężowie, mówiący przewrotne rzeczy. Trzeba będzie im stawić czoła. Również i wejdą wilki drapieżne, które trzody nie będą oszczędzać. A diabeł używa różnych sposobów. On się nie patyczkuje. i działa na każdego z nas. Czasami jest to działanie niespójne. Nie ma jakiegoś porządku. Bóg jest Bogiem porządku i działa po kolei stopniowo. A diabeł działa tak, jak mu pasuje. Uderza nas tam, gdzie się najmniej tego spodziewamy. I tu właśnie Paweł już ich przestrzega, że wróg wyjdzie spośród was, jak kiedyś z uczniów Jezusa. Judasz się znalazł, zdrajca. Piotr, który się zaparł. A więc uważajcie. Poruczam was Panu i słowu Jego łaski, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Spójrzmy, jakie wspaniałe zabezpieczenie. Poruczył ich w tak trudnych okolicznościach, gdy już zapowiedział, że więcej go nie ujrzą, dalej czytamy. Poruczył ich Panu, komuś niewidzialnemu, ale rzeczywistemu, oraz słowu łaski, słowu Bożego miłosierdzia, Bożej przychylności. I dobrze jest, że kochacie Boże Słowo i przychodzicie, aby je słuchać. To jest bardzo dobrze. W ten sposób się ostoicie i was żaden wróg, żaden nieprzyjaciel, duchowy nieprzyjaciel nie podejdzie. Będziecie wykarmieni na zdrowym, Bożym pokarmie. Paweł właśnie im postawił to. Pana i Jego Słowo. I to Słowo ma moc zbudować i dać dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Dalej powiedział, że nie będzie ich, oni nie będą go więcej widzieć, powstał wielki płacz, rzucali mu się na szyję, całowali go i odprowadzili go na statek. Rzeczywiście już więcej tam Paweł nie zawitał. I Tymoteusz jest tam biskupem. Młody człowiek. Wychowanek apostoła Pawła, ale przecież dobrze byłoby, gdyby Paweł tu był, a on mógłby przy nim terminować. A tymczasem Tymoteusz jest zdany sam na siebie. Tymoteusz, zdając sobie z tego sprawę, na pewno przeżywał trwogi. Jak podoła? Jak wykryć wilka, który już w tej chwili no chodzi jeszcze w owczej skórze, ale już mu kły tam powoli, powoli wyrastają. Pazury mu już tam coraz bardziej wyrastają i będzie kąsał. Jak go wykryć? Jak potem z nim sprawę załatwić? Paweł sobie mógł poradzić. Hymeneusza, Aleksandra. Mówiliśmy o tym ubiegłego piątku. On wiedział, jak ich nauczyć posłuszeństwa, żeby się nie ważyli bluźnić. Apostoł Paweł mówił o sobie, o tym mówiliśmy poprzednio, że zachowując wiarę i dobre sumienie mamy służyć Bogu. Toczyć bój, dobry bój. Ale przecież każdy jest inny. Tymoteusz myśli, ja nie jestem jak Paweł. Ja jestem wrażliwy, nawet nadwrażliwy, delikatny. Czy ja dam sobie radę? Jestem młody, Paweł był trochę starszy. Czy ja nie miałem takiego nawrócenia jak apostoł Paweł? Paweł mógł powiedzieć wyraźnie, to często mówił, jak się nawrócił, a ja? Po prostu. Paweł mnie zrodził w więzieniu przez zwiastowanie Bożego Słowa. A więc ja nie mam takich mocnych argumentów jak Paweł. Paweł powiada, że właśnie wspomina łzy jego. Być może wtedy, gdy Tymoteusz się z nim żegnał, jak inni płakali, on też bardzo płakał. Żegnał swego duchowego ojca. Być może teraz i też często popłakiwał sobie i nie wiedział, co dalej zrobić. I to prawda jest, że każdy z nas jest inny. Jedni są bardziej nerwowi, inni spokojni. Inni są bardziej wrażliwi, inni są mniej wrażliwi. Inni są odważni, a z kolei drudzy są bardziej bojaźliwi. I to prawda, że gdy się nawracamy, to w nas wszystko się zmienia. Stare przemija, oto się wszystko staje nowym. Ale nasz temperament się nie zmienia. Jak ktoś był flegmatykiem, dalej pozostanie. Czy nie tak? Z tym, że elementy naszej osobowości, naszego charakteru ulegają zmianie. Temperament pozostaje taki sam. I na przykład apostoł Paweł Ciekawa rzecz. Gdy do zboru w Koryncie on się wybierał. To się nie wstydzi napisać takie słowa. Posłuchajcie, jeżeli ktoś pisze, albo dla kasety. 1 Koryntian, rozdział 2, wiersz 3. I przybyłem do was w słabości, w lęku i w wielkiej trwodze. Wielki, wspaniały apostoł Paweł. Do zboru w Koryncie, do zboru, który zrodził, który wychował, który by nie powstał, gdyby właśnie nie Paweł, jego poświęcenie. On do nich przychodzi w słabości, w lęku i w wielkiej trwodze. A więc to dowodzi, że Pawłowi brak było naturalnej pewności siebie. I wiemy, że są ludzie, którzy mają naturalną pewność siebie. Już od przedszkola są zdolni wstać, powiedzieć coś głośno, wierszyk, w ogóle zrobić cokolwiek i nie są wcale speszeni, a inni w tym czasie w majteczki robią siusiu i boją się i mają stresy już od dzieciństwa. No i potem, gdy są ludźmi już dojrzałymi, trzeba coś powiedzieć, to się im język plątrze i wolą kogoś innego i gardło im się blokuje i nie wiedzą. Właśnie Paweł nie miał naturalnej pewności siebie. Jakże ja zazdroszczę ludziom, którzy taką pewność siebie mają. Ja też właśnie jej nie mam. Ale to wcale nie znaczy, że Paweł się chował gdzieś po kątach. Podróżował, nie turystycznie. Podróżował apostolsko. I jeździł, gdzie go Duch Święty prowadził. I głosił, odważnie głosił. I to do małych i do wielkich, jak wcześniej było zapowiedziane. I nie łamał się, nie bał się. A też i był odpowiednim sługą Bożym w Pałacu Cesarskim w Rzymie. Mimo że brak mu było naturalnej pewności siebie. I stąd musimy wiedzieć, że każdy z nas jest inny. I znając siebie, znając swoje mankamenty, znając również i strony pozytywne swojego charakteru, o czym mówiliśmy już wcześniej, powinniśmy wiedzieć, że Bóg ma dla nas sposób i rozwiązanie, o czym będziemy mówić później. A też wiedząc o tym, że każdy z nas jest inny, musimy wiedzieć, że i szatan o tym wie. I on w sposób bezwzględny i nieustępliwy próbuje różnych sposobów, by nas wprowadzać w zakłopotanie, w przygnębienie, by nas hamować, by nam nogi podcinać czy skrzydła podciąć, żebyśmy tylko tak jak kura latali. I ponieważ on pracuje cały czas niestrudzenie i zna naszą osobowość, nasze możliwości, nasze skłonności, nasze złe strony i dobre strony, więc on uderza w sposób niedżentelmeński. I tak intensywnie, że człowiek czasami traci rezon. Trzeba o tym wiedzieć. I ponieważ ten temat, jak pokonać depresję, mamy rozłożony na 10 jednostek, dzisiaj właśnie mówimy o takich dwóch niewłaściwych skłonnościach. O samoopłakiwaniu oraz o strachu przed przyszłością. Cóż to jest samoopłakiwanie? Tymoteusz płakał. Płakał wtedy, gdy żegnał apostoła Pawła. I to nie było samoopłakiwanie. To był naturalny żal. Żal wyrażony łzami i odpowiednimi gestami. To jest coś naturalnego. I płacz to nie jest rzecz, której trzeba się wstydzić. To jest naturalny odruch i człowiek, gdy płacze, to się oczyszcza jego serce, prawda? Nie tylko oczy, ale i serce się oczyszcza. I dobrze, że mamy łzy. Gdyby nie było łez, też i nasze oczy nie miałyby wilgoci i byłyby kłopoty. Ale jest coś w duszy człowieka, co powoduje, że ten płacz czasami jest zbyt przygnębiający. Że ten płacz jest gorzki. Gorzki płacz. Kiedy to się dzieje? Dzieje się to u ludzi, nie u wszyscy może tego doświadczają, którzy są obdarzeni nadmierną uczuciowością. Są nadwrażliwi. A przy tym koncentrują się ciągle na sobie samym. I taki człowiek, który jest skupiony tylko na sobie, On ciągle jest jakoś tak ustawiony, zakodowany. Oczekuje aprobaty z otoczenia. A więc, żeby go jednak aprobowano gestem, uśmiechem, dobrym słowem, że nie lubi porażek, w ogóle chce, żeby zawsze mu się tak najlepiej udało, więc może nawet nie ryzykować, ale gdy ryzykuje, to chce, żeby jednak nie było jakiejś wpadki i żeby ta aprobata była wyrażana. Wiemy, że ludzie są zbyt złośliwi, egoistyczni i tej aprobaty nie udzielają w nadmiarze. A więc ci ludzie są wtedy nieszczęśliwi. Ci ludzie są również głodni pochwał. Pochwały są potrzebne i są ważne. Od dziecka już o tym wiemy. Gdy nas chwalono, tośmy lepiej się starali robić. Gdy nas ciągle ganiono, to w końcu się pojawiła chęć: i tak nic nie zrobię lepiej, więc już nie będę nic robił. Pochwały są potrzebne. Nie pochlebstwa, lecz pochwały są potrzebne. Nawet i nam, dorosłym. Ale ci ludzie są głodni tylko pochwał. Jak ktoś ma wybiórczy jadłospis, tylko lubi pewien gatunek pożywienia, tak ci ludzie właśnie mają wybiórczy głód pochwał. Chcą, żeby ich zauważać, żeby ich doceniać. Jeśli tego brak, to są nieszczęśliwi. A że brak, to oczywista sprawa. Już mówiłem, że ludzie nie są skorzy do prawdziwych pochwał. Nie są ludzie skorzy do doceniania, do zauważania kogoś. Prawda? Na ogół jesteśmy skąpi pod tym względem. I teraz, jeżeli ktoś jest głodny właśnie, nastawiony na to, to jest szczególnie nieszczęśliwy. Bo gdyby to było wokół niego, to wtedy byłby zaspokojony i byłby szczęśliwy. Ale gdy jest brak, tymczasem ten człowiek może być dzielny, pracowity, cierpliwy. I gdy idzie przez życie, to widać, że ile trudów on zdoła pokonać i ile on zdoła drzwi przejść, przebić, i wykazuje dużą dozę zaradności, cierpliwości. I to widać w jego życiu. Ale on to wszystko okupuje wielkim bólem wewnętrznym, dlatego że brak mu jest tego, czego oczekuje. I stąd ci ludzie znajdują często ukojenie w samotnym płaczu. Gdy sobie pójdą gdzieś do jakiegoś pokoju zamkniętego i popłaczą. I tak sobie popłaczą kilka godzin, potem wychodzą. Człowiek jest, czy pewni ludzie takimi są, więc trudno. Taka jest prawidłowość i tak by można było żyć. Ale czy tak trzeba żyć? Czy nie można by tej rzeczy uwzględnić, żeby jednak z tym poczuciem nieszczęśliwości nie iść przez życie? I mi się wydaje, że dla nas, uczniów Chrystusa, chrześcijan, dobrze jest o tym wiedzieć, bo samo użalanie się, samo opłakiwanie można by było uznać za defekt naszej osobowości, a nawet w pewnym sensie za grzech. W pewnym sensie. W starym przekładzie kiedyś było powiedziane, że pieszczotliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ja tego nie rozumiałem. Nie wiem, jak to jest w tym przekładzie podane, ale w starym, średniowiecznym przekładzie tak było powiedziane. Pieszczotliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. Czasami ktoś taki jest przygnębiony, jakiś taki... no i co mu jest? A, niedopieszczony, ktoś powie. Rzeczywiście, że ktoś nie był emocjonalnie dowartościowany i czuje się tak niezbyt dobrze. I ponieważ mamy bój, to nie jest droga usłana, prawda, droga taka, jaka jest, ale cały czas mamy chodnik wspaniały. Możemy iść wręcz boso i nóg nie zabrudzimy. To nie jest taka wspaniała droga chrześcijaństwa. To jest bój. Bój wiary. Jako owce, a owce są delikatne, żyjemy wśród wilków. W kategoriach duchowych, mówi Pan Jezus. Posyłam was jako owce do wilków. A więc też nie oczekujmy, żeby człowiek, który jest zdegenerowany, ażeby nas ten człowiek, mówię, przez grzech, przez upadek w grzech, nie jest dobry z natury, musi się w nim coś stać, ażeby to dobro z niego mogło wychodzić, mi się pojawiło. Więc też nie oczekujmy, że ci ludzie będą nam zabezpieczać, zapewniać to, czego nam tak bardzo potrzeba. Musimy się sami w środku zmienić tak, by się nie rozczulać nad sobą, bo to jest słabość, słabość nasza wewnętrzna. Mam taką historię ze Starego Testamentu. Ona jest zapisana w pierwszej księdze Samuelowej w rozdziale pierwszym. Jest tam mowa o pewnej kobiecie, która była nieszczęśliwa. Stronica 296. Był pewien mężczyzna, Elkana, i miał dwie żony. Jednej z nich było na imię Anna, druga Peninna. Peninna miała dzieci, a Anna była bezdzietna. Oczywiście uważano niepłodność kobiecą, uważano za hańbę. No nie wiedziano, że to nie kobieta jest winna. No, najczęściej, nie zawsze. Lecz mężczyzna. A czasami oczywiście też i po stronie kobiety było, no nie wina, tylko przyczyna tej bezpłodności. Ale zawsze wtedy uważano, że winna jest kobieta. Z tym, że mąż jej, piąty wiersz, szanował, miłował Annę bardziej niż tamtą żonę. Mimo, że była bezpłodna, a nawet z tego powodu, że nie miała dzieci, to ją dowartościowywał. A więc bardzo wartościowy człowiek Elkana. Ale tamta Peninna, szósty wiersz, była jej przeciwniczką. Zamiast być sprzymierzeńcem, była jej przeciwniczką. Taka jest rzeczywistość. I cóż zrobić? Czyż Peninnę trzeba było zmieniać? Ona wyrządzała jej liczne przykrości, upokarzała ją z powodu jej bezpłodności. I ciągle jej wyrządzała tę przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła. No i co tu zrobić? Więc najlepiej by było rozwieść się z tą Peninną i żyć tylko z Anną, no ale Elkana tego nie mógł zrobić. Czy były dzieci i też tamtą kochał. Co tu zrobić? Więc Peninnie tłumaczy, mówi, nie rób tak. Ja mówię, a ja będę robiła. A co ona sobie myśli? Darmo chlepie, nie masz z niej żadnej pociechy. No i co zrobić? I właśnie, Anna coś zrobiła ze sobą. Nie z Peninną. Ze sobą. Nie przez samobójstwo siebie wyeliminowała, nie. Przez przemianę. Przez osobistą, własną przemianę. Poszła do świątyni pańskiej, mówi nam wiersz 9. 10 wiersz. Z goryczą w duszy modliła się do Pana i bardzo płakała. Tam też Bogu złożyła ślubowanie, mówi nam wiersz 11. Wiersz 12 mówi, że to była długa modlitwa. Wiersz 13, że ledwie szeptała, tylko wargi jej się poruszały, głosu nie było słychać. A więc możemy zrozumieć, jaki wielki był jej ból. Heli uważał, że była pijana, arcykapłan ówczesny, że była pijana. Gdy jej powiedział, że wyczeźwie ze swego upicia i zrobił jej przyganę, nie obraziła się. I mówi tak, nie mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną. Nie piłam wina ani trunku, lecz wylałam swoją duszę przed Panem. Następny wiersz. Gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. I Heli, gdy to usłyszał, mówi jej, idź w pokoju. Szalom Alecha. Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. Pokój tobie. Idź w tym pokoju. A słowo pokój to nie jest wolność od trosk. Słowo szalom, czy greckie airene, oznacza stan bez żadnego napięcia. Całkowity ład, pokój, poczucie bezpieczeństwa. I ona musiała odejść, będąc wolna od swego problemu. I teraz, gdy do niej Peninna cokolwiek mówiła, ona już nie reagowała w ten sposób. Już się nie zwijała, jakby ją ktoś dźgnął, ona się już zwijała. Nie. Już ją to nie raziło. Już nie bolało ją serce. Już jadła. Już nie była załamana i przygnębiona. Pokój, który otrzymała, właśnie ją zmienił. Przestała sama nad sobą się rozczulać. Bóg stał się jej poręczycielem, jak żeśmy słyszeli na początku. Po upływie pewnego czasu poczęła i porodziła syna. I to był właśnie Samuel. Pierwszy wspaniały mąż od długiego, długiego czasu. Mąż Boży, oczywiście o tym myślałem. Czy pamiętamy inną historię, bardziej współczesną, chociaż 19 wieków już minęło od niej. Dzieje apostolskie, 16 rozdział. Stronica 1190. Apostoł Paweł z Sylasem zawędrowali do Filipi, do Macedonii, do pierwszego miasta w Europie. I tam odbywały się nabożeństwa w domu Lidii, która się nawróciła wcześniej, o tym mówią nam wcześniejsze wersety. I ci ludzie się ulitowali, wiersz 16, nad dziewczynką, która miała ducha wieszczego. Panowie z niej, ci jej właściciele, czerpali z niej zysk, dlatego że ta dziewczynka przepowiadała ludziom różne rzeczy, no i ludzie za to płacili, a więc był lepszy interes niż gdy się ma katarynkę, czy gdy miało się katarynkę. A tymczasem Paweł pokrzyżował im plany, bo już nie mógł tego zdzierżyć. Wiersz 18, znękany, do ducha się zwrócił. Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Stała się normalna. Tamci ludzie, gdy byli dobrzy, to by się cieszyli. Ale ponieważ kochali pieniądze, nawet kosztem cudzego nieszczęścia, podali Pawła, Sylasa, a nawet zawlekli ich na rynek przed urzędników. Więc brutalnie. Pan Paweł się nie opierał. Nie opierał się na pewno. Ale ci byli tak wzburzeni, że wlekli go jak worek kartofli. Zaprowadzili, stawili i oskarżyli. Zakłócają spokój w naszym mieście. Są Żydami, tu przyjechali przez morze i teraz mamy problemy w naszym mieście. Głoszą obyczaje, których nam, Rzymianom, nie wolno przyjmować, zachowywać i tak dalej. A tamci z kolei, już w atmosferze to się odbyło, tłumu, wrzawy, gdy wysłuchali, zdarli z nich szaty, pretorzy i siekli ich rózgami. Wiele razów im zadali i do więzienia ich wrzucili, a stróż miał na nich mieć oko. Wtrącił ich do lochu wewnętrznego, a więc bez światła zewnętrznego, światła dziennego. Wewnętrzny loch. My płynęliśmy promem do Szwecji i właśnie mieliśmy kajutę tym razem wewnętrzną. Paskudnie się tam jedzie. A to był tylko prom. Warunki prawie super komfortowe. I było tak nam niezbyt dobrze. Chcieliśmy mieć właśnie tę zewnętrzną, ale już nie było miejsc. A to był loch. Głęboki loch. Wewnętrzny loch. Około północy Paweł i Sylas modlili się. Właśnie ja się zastanawiałem, co oni robili do północy. To mnie interesuje i kiedyś Pawła i Sylasa zapytam o to właśnie. Co oni robili do północy? Bo zobaczcie, koło północy modlili się i śpiewem wielbili Boga. Ale co robili do północy? Czy się modlili? Nie jest powiedziane. Czy śpiewali? Chyba też nie, bo tutaj jeszcze nikt o tym nic nie mówi. Może pokonywali depresję? Plecy ich ociekały krwią. Za co byli tak potraktowani? Za co? Za ewidentne dobro. Nie wiemy, to jest tajemnicą, co oni robili. I właśnie my też musimy to samo zrobić, co oni. Musimy wyjść z samopłakiwania, z samoużalania się. Musimy wyjść z tego i dojść do stanu, gdy będziemy modlić się i Pana wielbić. Bo wtedy właśnie w wyniku ich przeżycia coś się stało. Dalej polecam, kto nie zna Pisma Świętego, polecam, niech sobie tam założy tę kartkę, zapamięta sobie i sam sobie dalej przeczyta. A więc co robić, aby pokonać samoopłakiwanie, tą nadmierną wrażliwość, gdy chodzi o mnie samego, to rozczulanie się nad sobą samym. Co zrobić? Po pierwsze, należy stwierdzić, że to, kim jestem, to jestem z Bożej łaski. 1 Koryntian, 15 rozdział. Nam właśnie coś mówi dalej o apostole Pawle, jeszcze mówimy. 1239 stronica. 1239, 15 rozdział, wiersz 8. Wcześniej Paweł wymienia, że Jezus się najpierw ukazał tym, potem Kefasowi, potem 12, potem Jakubowi i tak dalej. W końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów, nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. I łaska Jego okazana mi nie była daremna. Lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Zwróćcie uwagę. Gdyby się Paweł porównywał z innymi ludźmi, najpierw tamtemu, a na końcu mnie. Ale Paweł to mówi, że na końcu mnie, z tym, że to mówi i na końcu mnie się pokazał, zupełnie inną intonacją, a nie na końcu mnie. Na końcu i mnie się pokazał. To samo, ale inaczej brzmi. Mnie jako płodowi poronionemu. Dlatego na końcu, że byłem poronionym płodem, że byłem krzywdzicielem, prześladowcą, więc nie mógł inaczej zrobić. Więc Paweł uznał przyczynę, że nie był godny. A nie użalał się nad sobą. Czemuż to Bóg, który przewidział mnie już od łona matki? Mówi o tym pierwszy rozdział listu do Galacjan. A nawet przed założeniem świata on już mnie przewidział, że będę chrześcijaninem. Czemuż on mnie wcześniej nie powołał? Czyż ja musiałem Szczepana zamordować? Czyż ja musiałem tamtych do więzienia wtrącić? Czyż ja musiałem? I cały czas Paweł chodzi i płacze i narzeka i nie może wyjść z tych myśli przygnębiających. Najpierw tamtemu, a na końcu mnie. Ale Paweł to mówi, że na końcu mnie, z tym, że to mówi i na końcu mnie się pokazał, zupełnie inną intonacją, a nie na końcu mnie. Na końcu i mnie się pokazał. To samo, ale inaczej brzmi. Mnie jako płodowi poronionemu. Dlatego na końcu, że byłem poronionym płodem, że byłem krzywdzicielem, prześladowcą, więc nie mógł inaczej zrobić. Więc Paweł uznał przyczynę, że nie był godny. A nie użalał się nad sobą. Czemuż to Bóg, który przewidział mnie już od łona matki? Mówi o tym pierwszy rozdział listu do Galacjan. A nawet przed założeniem świata on już mnie przewidział, że będę chrześcijaninem. Czemuż on mnie wcześniej nie powołał? Czyż ja musiałem Szczepana zamordować? Czyż ja musiałem tamtych do więzienia wtrącić? Czyż ja musiałem? I cały czas Paweł chodzi i płacze i narzeka i nie może wyjść z tych myśli przygnębiających. Czemuż tak późno? Czemuż zmarnowałem tyle lat? Czyż Paweł tych lat nie zmarnował? Czyż Paweł w tym czasie krzywd nie nawyrządzał ludowi Bożemu? Ale Paweł w tej sprawie odpoczął, bo wiedział, że taki był Boży plan. Bóg miał swój plan i w swoim czasie wszystko uczynił. Jak w dzień 50 zesłał Ducha Świętego, a tamci 10 dni i nocy zmarnowali? Nie zmarnowali, ale zużyli, prawda? 10 dni i 10 nocy. Tak też i Paweł wykonał Bożą pracę, gdy był Saulem jeszcze. Pracę szczupaka w stawie skarpiani. Chrześcijanie sobie fajnie żyli w Jerozolimie, chodzili do świątyni, wracali, jest tak, uzdrowienia były, ludzie się gromadzili po domach, fajnie im było, tak miło. A Bóg posłał szczupaka między nich i zginął Szczepan. I czytamy tam, że się chrześcijanie rozproszyli, bo Pan powiedział, że będzie świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. I Pan ich uderzył i oni wtedy się rozproszyli i karpie się musiały ze statka swojego rozejść wszystkie kąty całego stawu. Tym szczupakiem, który przegonił, był właśnie Saul. Czytajmy sobie rozdział 8. Filip zawędrował aż do Samarii. Tam się ludzie dopiero nawrócili, a normalnie by tam nie szli. Samarytanie, nasi wrogowie, my z nimi nie chcemy mieć nic wspólnego. A teraz ten Filip tam dotarł i tam była wielka radość w tym mieście. Czytajmy 8 rozdział Dziejów Apostolskich. Piotr i Jan pojechali w delegację do tego miasta. Dotychczas delegacje nie jeździli. Teraz pojechali w delegację. Nakładali ręce, a ci przyjmowali Ducha Świętego, mówili językami. Wspaniałe, chwała Panu. I Paweł, wiedząc o tym, że Bóg ma swój plan, nie narzekał, że zmarnował lata. Bóg to wszystko zrobił w swoim czasie. I mówi Paweł, z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Z Jego miłosierdzia, z Jego przewidzenia. On to wszystko uczynił, jak chciał, i z Jego łaski jestem, kim jestem. W tym czasie, gdy miałem być. I ta łaska nie była daremna. Daleko więcej pracowałem. Spójrzmy, Paweł ma samoświadomość. Mówi, że więcej pracował niż oni wszyscy. Czy nie prawda? Prawda. Ale Paweł nie jest fałszywie skromny. Mówi, ja to tak niewiele, ty to dużo zrobiłeś. A to są odwrotnie. Właśnie Piotr zrobił niewiele, a Paweł zrobił dużo. I Paweł mówi, ja zrobiłem więcej niż oni wszyscy. Wszakże to nie ja zrobiłem. Łaska, która jest ze mną. I właśnie takie podejście, zaufanie Bogu i ten stan odpocznienia w Bogu, w Jego łasce, uwalnia nas potem od rozczulania się nad sobą, rozdrapywania. Ta samoświadomość tego, co Bóg w nas uczynił, powoduje, że mamy też i zadowolenie, bo nasz duch odpoczywa w Bogu. Dlatego, że widzimy owoce pracy, ludzie mogą być przeciwni, jak było w zborze w Koryncie, ale Paweł nad nimi cały czas pracował, trudził się i nie oczekiwał, że będą go chwalić. Że będą mu co roku wysyłać telegram, dziękujemy ci, Pawle, żeś nas nawrócił w swoim czasie. Nie, oni mu nie wysłali takich telegramów. Powiedzieli, nie chcemy go w ogóle widzieć. Tacy byli niedobrzy ci Koryntianie. Ale to jest właśnie pierwsza rzecz, którą należy uczynić. Po drugie, wszystko, cały swój ból powierzyć Bogu. Tak jak zrobiła to Anna. Przyjść i oddać Jemu, powierzyć. Wylać Mu swoją duszę, a On wszystko uczyni w swoim czasie. Tak jak to zrobiła Anna. I odejść bez tego brzemienia. Po trzecie, zadbać o Bożą chwałę. Zadbać o Bożą chwałę, jak apostoł Paweł i Sylas. Gdy trochę rany swoje polizali, wreszcie o północy zaczęli się modlić i wielbić. Ludzie poranieni. A wiecie, wtedy przecież ta poraniona skóra, gdy krew krzepnie, to boli, bo człowiek się ruszy, a to mu się rozrywa. Przecież to jest... A jeszcze ręce podnieść do góry, to przecież okropnie. Ale właśnie oni Pana wielbili. Chwalili i wielbili Pana po tych kilku godzinach od od ich męczeństwa. I Pan zadziałał, zareagował. I stróż więzienny, który miał ich strzec, tego dnia się, czy tej nocy właściwie się nawrócił. I tej nocy się odbył chrzest w tym domu. Chwała Panu za to. Zadbaj o Bożą chwałę. I po czwarte, zajmij się sprawami Bożymi oraz sprawami innych ludzi. Nie koncentrować się na sobie samym, lecz zająć się Bożymi sprawami i sprawami innych ludzi. Lepiej jest dawać niż brać. Nie odbieraj pochwał, dawaj pochwały. Nie odbieraj akceptacji, akceptuj innych ludzi. Nie żądaj, aby cię wszyscy zauważali, ty innych zauważaj. Lepiej jest dawać niż brać. Zacznij dawać, nie oczekuj, że będziesz brał. A gdy będziesz dawał, będziesz mieć samo zadowolenie. Duch Święty cię będzie rozradowywał. Będziesz miał satysfakcję, a też i Bożą nagrodę, Bożą akceptację. I właśnie Paweł, może tego nie otwierajcie już, bo trochę chcę się pośpieszyć. Kolosan, pierwszy rozdział, wiersz 24. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Zwróćcie uwagę. Raduję się z cierpień, które za was znoszę. On wie, że on cierpiąc daje to Kościołowi. Tego Kościoła stałem się sługą zgodnie z postanowieniem Boga. Zwiastuję Chrystusa, nauczając każdego człowieka. Nad tym pracuję, walcząc w Jego mocy, która we mnie potężnie działa. Zająć się sprawami Bożymi i innymi ludźmi. W ten sposób nie będziemy mieć czasu, a nawet potrzeby, aby płakać nad samym sobą. Tymoteusz również miał obawy, jak to będzie dalej. Człon podoła. Co robić? Tym bardziej, że Tymoteusz dobrze o tym wiedział, teraz będę mówił o strachu przed przyszłością, jak wysokie wymagania Jezus stawia swoim uczniom i swoim sługom. Tymoteusz wiedział, jaki musiał być Jezus, aby dokonać dzieła na Golgocie, jakie musieli być apostołowie i gdy któryś z nich tylko był taki chwiejny, to potem widać było tego skutki, jak Piotr, gdy się zaparł. Jak ważną jest rzeczą być dobrym sługą, wzorem dla trzody. Jak ważną rzeczą jest, by cała trzoda, każdy chrześcijanin nie był zgorszeniem dla tego świata. Jak teraz sprostać temu wielkiemu zadaniu i powołaniu? I Paweł niejako jemu daje wymówkę, a też i go napomina. Tym bardziej, że Tymoteusz się troszkę też i niepokoi, no Paweł jest w więzieniu. A gdy nie wróci z więzienia, gdy zginie, będę sam. Kto mnie pouczy? Jak to będzie? I tego typu obawy może ktoś z was mieć, gdy się nawróci, i będzie się bał, że nie podoła wysokim wymaganiom Bożego Słowa. Nie bój się. Mamy orędownika, arcykapłana Jezusa Sprawiedliwego. O tym mówiliśmy poprzedni piątek. Gdy upadniesz, gdy zgrzeszysz, On cię podniesie. Gdy pokutujesz, gdy wyznajesz, On cię usprawiedliwi. On cię podtrzyma. Nie załamiesz się. Nie bój się na przyszłość. Nie zamartwiaj się na przyszłość. On wszystko już przewidział i ochronę, zabezpieczenie dla ciebie i dla mnie. Apostoł Piotr w pierwszym liście, w pierwszych wierszach mówi: Bożą mocą strzeżeni jesteśmy ku zbawieniu. To jest wspaniałe miejsce. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, chyba trzeci wiersz, czwarty wiersz. Bożą mocą strzeżeni jesteśmy przez wiarę w zbawienie. A więc nie bój się. Bóg to wszystko zrealizuje. Inni natomiast ludzie mogą się obawiać przyszłych nieszczęść osobistych, rodzinnych. Boją się jakichś kataklizmów, choroby, śmierci. I drżą nad niemowlęciem, które dopiero się urodziło. drżą nad sobą, drżą i boją się ciągle, ciągle i ciągle. Co robić w takich sytuacjach? No co robić? Gdy się pojawiają takie właśnie myśli, gdy drżymy, gdy boimy się, gdy jesteśmy niepewni, co robić? Po pierwsze, należy rozróżnić, co w naszym myśleniu o przyszłości jest uzasadnione. Od tego, co nas paraliżuje. Bo człowiek jest istotą myślącą i żyje nie instynktownie, lecz żyje rozumnie. I oczywiście, że przewiduje pewne rzeczy. I dlatego też dziecko, gdy wyprowadza do przedszkola i ma już zamiar je puścić samo, to przez miesiąc, dwa, trzy uczy dziecko chodzić przez ulicę, prawda? Bo przewiduje pewne rzeczy. Tu w lewo, tu w prawo, jeszcze raz w lewo i dopiero teraz przechodzi wolnym krokiem, nie przebiega i tak dalej. I potem się dziecko obserwuje z daleka, a gdy widzimy, że dziecko rzeczywiście zdaje egzamin, już się potem już nie martwimy, w ogóle o czym innym w tym czasie myślimy. Kiedyś, ja już powiedziałem, że diabeł wykorzystuje właśnie różne nasze słabości. Kiedyś pewien brat, z którym śpiewałem w chórze w Warszawie podczas studiów, gdy byłem tam w zborze, on był chory, przeszedł przez obóz, był w ogóle chory na głowę, taki był słabowity. I mieli jedną, jedyną córkę. I ta córka była ich jedyną radością. Owszem, nawrócili się, stał się ich Chrystus, zbór ich radością, ale też dbali o swoją Kazię. I mówi, pewnego razu, gdy jest w pracy, a pracował przy tokarce, nagle słyszy taki przeraźliwy pisk opon. I tak, i patrzy, i widzi już w swoim umyśle, jak jego dziecko zakrwawione leży na ulicy. I przerażony, nie wie, co z sobą robić, maszyna pracuje, na szczęście zdąży wyłączyć, ale nie może odejść. Nie może, i jest przerażony, nie wie, no więc włączył maszynę, bo musi wykonać detal, żeby puścić dalej, i pracując jest cały, no, rozedrgany, nie wie, no, jest pewny, że dziecko zginęło. To była akurat pora, gdy dziecko szło do szkoły. Dopracował do godziny w pół do dziesiątej, przerwa jest śniadaniowa, nie może wyjść, chciał się zwolnić, nie puszczają, w domu telefonu nie ma i nie wie, co zrobić. I przychodzi mu myśl, otwórz Biblię. Na szczęście miał w swoim, w tej swojej szafce robotniczej, miał też i włożoną Biblię, tam zawsze ona leżała. Wziął tę Biblię, tak na chybił, trafił, otworzył i gdzie padło jego oko, przeczytał. Taki był werset. Nóg świętych swoich ochrania. Spojrzał, taki tekst w całej Biblii, to jest tylko jedyny werset. A w całej Biblii jest chyba 1134 rozdziały, a wierszy, nie pamiętam już dokładnie ile, 16 tysięcy czy coś tam, no, ale sporo tych wersetów jest. No i teraz, czy też 30 parę tysięcy, nie pamiętam dokładnie teraz, ile jest tych wersetów. Jedyny werset, taki właśnie, tak spojrzał jeszcze raz i taki pokój go napełnił. Boże, przecież Ty dziecko moje ochraniasz. Nóg świętych swoich ochraniasz. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że z nią jest wszystko w porządku. I w takim pokoju zaczął pracować już do godziny drugiej. I taki już troszkę taki, wiecie, no, podekscytowany, ale też taki niepewny, wchodzi do domu i tak boi się, że będzie płacz w domu. Słucha? Nie. Żona śpiewa przy kuchni. Patrzy, obie zakryte i trzy są nakrycia przy stole, więc patrzę, tam Kazia wybiega, tatusiu, wróciłeś. I tak dopiero usiadł i żona przychodzi, co ci się stało, powiedz mi. Ja nie wszystko powiedział, ale to żona mówi, to diabeł jest, on wie, że ty jesteś chory, że twoja głowa jest taka, no, on był zdrowy psychicznie, ale po prostu ciągle głowę nakrywał, ciągle był taki, musiał dbać o nią i też wcześniej zmarł. Więc w ten sposób diabeł jest bezlitosny i nas chce, no, zniszczyć przez rzeczy nieprawdziwe. A więc musimy rozróżnić to, co jest uzasadnione, od tego, co nas paraliżuje. I wcale to nie oznacza, że mamy nie myśleć o przyszłości, lecz chodzi o to, że mamy się nadmiernie o nią nie troszczyć. Na przykład rolnik zasiewa zboże. Czy on potem chodzi tak i przez noc tam stróżuje i patrzy, czy to rośnie, czy nie, odgrzebuje, zagląda, czy on się o to martwi. Owszem, spojrzy, no tak, jeszcze jest zimno, ziemniaków nie sadzimy. Już jest ciepło, zapowiadają, dobre, jedziemy. I 2 tygodnie później w tym roku, ale zasadzili. I teraz nie martwią się o każdy ziemniaczek, który też i własnoręcznie włożyli, zagrzebali. Po drugie, powinniśmy sobie uświadomić własną niemoc. Człowiek nie lubi być bezsilny, prawda? Jak kogoś się zamknie w pomieszczeniu jakimś bez wyjścia, to niektórzy ludzie wpadają w szał. Mają lęk przed zamknięciem. Natomiast inni ludzie mają lęk, gdy ich się zwiąże, gdy nie mogą nic ruszyć, a nie... To oni są wtedy mogą wpaść w szał. Kto tego nie rozumie, to po prostu się śmieje wtedy, bo i tak go za chwilę rozwiąże, to jest zabawa, ale ten człowiek może wpaść w szał i serce może mu pęknąć ze strachu. Są ludzie, którzy na przykład nie lubią, gdy im się położy rękę na szyi. Nie lubimy bezsilności. W sensie psychicznym, fizycznym. Ale właśnie uzdrowieniem dla nas przed strachem, przed przyszłością jest uświadomienie sobie własnej bezsilności, własnej niemocy. To jest uzdrowieńcze. Mateusz 6 rozdział, wiersze 27-34. Mateusz 6:27. A ja już byłem do tego przyzwyczajony od tych kilku lat, że myślę o wersecie biblijnym i tak zasypiam. Żona mówi, a jak to my zrobimy? Przecież widzisz, że śpimy na podłodze, rzeczywiście, żeśmy całą garderobę ułożyli na podłodze, bo nie można było kupić wersalki. Wtedy też był kryzys tego rodzaju. I widzisz, że i tak dalej, i tak dalej. Jak my to zrobimy z tym? A ja mówię, wiesz co, jutro będziemy o tym mówić. Ale to musimy już dzisiaj, bo rano przyjdziemy do pracy. Ja mówię, jutro, mówię, bo niech się jutrzejszy dzień martwi o swoje sprawy. My teraz sobie... Dobrze, nam jest równo, wygodnie, twardo. Możemy spać przecież. I tak, i my mamy taką zasadę, że rano, owszem, możemy sobie na tematy dnia i wszystkiego porozmawiać. Wieczorem już nie rozmawiamy. Zasypiamy spokojnie, bo ona ma swoje wersety biblijne w głowie, ja swoje. I tak zasypiamy i śpimy dobrze, solidnie się śpi. A rano o tym dalej rozmawiamy, co jest potrzebne. I tu jest napisane, żeby się nie troszczyć, nie zamartwiać o dzień jutrzejszy. Bo on ma własne troski. I zostawmy to na jutro. I to nie jest życie takiego lekko ducha. To jest życie człowieka mądrego. Mądrego dlatego, że wie, iż jest bezsilny, bo tej nocy jeszcze może stanąć u Pana i niepotrzebnie swoje myśli stracił na niepotrzebne rzeczy. Prawda? Wiecie, ale to już byłby tylko przykład taki, ale już nie warto. Po drugie, warto sobie uświadomić naszą zależność od Boga. Jestem słaby i bezsilny, to fakt. Ale po drugie, ktoś jest mocny. Jestem od Niego uzależniony. Śpiewaliśmy pieśń o przyjacielu. I posłuchajmy, co ten przyjaciel do nas mówi. Jan 14, rozdział 1 wiersz. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Lęk, strach ma być zamieniony na wiarę, na pewność. Bo strach jest diabelską wiarą. Pewność według Bożego Słowa to jest, czy wiara według Bożego Słowa to jest pewność w rzeczy niewidzialne, w pewność tego, co Bóg ma, co Bóg czyni, w Bożą rzeczywistość. Strach natomiast jest zaprzeczeniem tej pewności, jest diabelską wiarą. I Bóg nigdy człowieka nie stworzył zdolnego do strachu.
Strach zrodził się, gdy człowiek zgrzeszył po raz pierwszy. Gdy zgrzeszyli, to się przestraszyli i schowali przed Bogiem. I jeden z pierwszych skutków, drugi skutek właściwie, czy trzeci w kolejności, gdy człowiek zgrzeszył, to właśnie był strach. Niech się serce wasze nie trwoży. Wierzycie w Boga, czy wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. I może 15 rozdział, 5 wiersz. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Chwała Panu. Ja się z tego bardzo cieszę. Od tej pory żyję na luzie. Gdy wiem, że nic nie potrafię, to ty mój Panie, ty jesteś głową, ty rządź. Ponieważ wiem, że ja sam niczego nie zrobię, jeżeli Pan próżno, jak napisane jest, próżno budują dom ci, którzy go budują. Albo jeśli Pan dom nie zbuduje, to próżno się trudzą ci, którzy go budują. Więc jeśli Pan nie zbuduje, to po co mam się ja tym zamartwiać? Jak Pan mówi, buduj, zaczyna budować. Jak Pan mówi, tak zbuduj, będziemy tak budować. Więc oczywiście używam tego tekstu, bo jeszcze domu nie buduję. A więc nasze uzależnienie od Boga. I mamy tę świadomość własnej bezsilności, zależności od wszechmocnego Boga, możemy być wtedy na luzie, zupełnym luzie. I po trzecie, 2 Tymoteusz, 1 rozdział, 6 wiersz. Wróćmy do tego tekstu, będziemy już tym tekstem kończyć. Chociaż nie tak szybko jeszcze, ale już powoli. 2 Tymoteusz, 1 rozdział, 6 wiersz, stronica 1289. I po czwarte właściwie, bo tam uświadomić sobie własną niemoc, zależenie od Boga, po czwarte. Rozniecić w sobie dar Bożej łaski. Wiersz 6. Z tego powodu przypominam ci, byś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Rozniecenie na nowo. Widocznie Tymoteusz już zagasił dar Bożej łaski. Już to w nim, co płonęło, przygasło. Już się łzy pojawiają, już problemy, już strach. Paweł mówi, roznieć na nowo. Znów dotknij nas, Panie, swym duchem nas, Panie, śpiewaliśmy w pieśni. Znów dotknij nas. Znów. Roznieć na nowo dar Bożej łaski. I właśnie chrześcijanin, uczeń Chrystusa, ma przywilej życia nie o własnej mocy. Wszystkie systemy, które bazują na człowieku, czy to będą systemy filozoficzne, religijne, czy polityczne, bazujące na człowieku, one zawsze ponosiły fiasko. I poniosą w dalszym ciągu fiasko. Człowiek jest najmizerniejszym budulcem na tej ziemi. Najbardziej zawodnym budulcem. Chyba dowodów nam nie potrzeba za wiele, prawda? I właśnie uczeń Chrystusa, ten, który go naśladuje, ma jedyną we wszechświecie możliwość życia Bożym życiem w Bożej mocy. Tej mocy, mocy tego, który nas stworzył. I dlatego Paweł mówi w wierszu 7, ten wiersz będzie już naszym takim końcowym wierszem. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, strachu, lęku. Nie. Ten duch bojaźni, strachu, lęku jest rodem z piekła. Jego żądłem jest grzech. Jego skutkiem jest śmierć. Bóg nam tego ducha nie dał. On jest na świecie, on panuje. Ale Bóg i myśmy nim zawsze byli owładnięci, możemy być owładnięci, oczywiście. On się w nas chce wlać jak brudne wody, ale to nie Bóg go dał. On się upowszechnił dlatego, że człowiek tkwi w grzechu. Ale Bóg nam dał ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Chwała Panu za to. I teraz właśnie Tymoteuszowi, który był zdolny do samoopłakiwania, który był zdolny do zamartwiania się o przyszłość. Bóg powiada, wznieć w sobie dar Bożej łaski, bo ten dar Bożej łaski zawiera moc. Moc do duchowego życia, moc do walki z grzechem, moc do wytrwania w trudnych okolicznościach. To wszystko masz, ale dzięki temu, że łaska Boża dała ci dar, tyś go przyjął, a teraz skorzystaj, uruchamiaj go. Piotr zaparł się Pana Jezusa ze strachu. Gdy widział, jak znęcano się nad Jezusem, to się przestraszył. On nie wiedział, jak on zniesie te męczarnie. I legenda nam powiada, że apostoł Piotr zginął również na krzyżu. O tym nie mówi już nam Biblia. I gdy go miano krzyżować, powiedział tak, ale głową w dół. To oczywiście jest legenda, temu można wierzyć w 30%. Ale męczennicy, o których mówi już nam historia, za dni Nerona i później, gdy szli na arenę, to nogi im nie kołatały się, nie drżeli, nie ciągnięto ich na siłę, oni się opierali. Nie. Mówią nam świadkowie, szli odważnie, ze śpiewem, z spokojem, z błogosławieństwem. Dlaczego? Dlatego, że w nich nie był duch strachu, lecz duch mocy. Duch mocy. Mocy do wytrwałości nawet i w trudnych okolicznościach. Po drugie, jest to duch miłości. Czemuż miłości? Czemu akurat jest tu mowa o miłości? Dlatego, że strach zawsze złączony jest z egoizmem. Mamy książeczkę Miłuj samego siebie. Tam jest trochę to opisane. I właśnie z tym egocentryzmem naszym, gdzie w centrum naszego mikroświata jest nasze ja, nasze ego, to też i strach nas zawsze będzie ogarniał, aby siebie chronić, aby się zabezpieczyć, aby uniknąć. Ale gdy człowiek zacznie kochać Boga ponad wszystko w swoim życiu i tak kochać Go czterowymiarowo z całego serca, siły, myśli i duszy, czterowymiarowo trzeba Boga kochać. List do Efezjan, rozdział 3, wiersze 16-19. Efezjan 3, 16-19 mówią nam, że mamy poznać głębokość, wysokość, długość i szerokość. Cztery wymiary miłości Chrystusowej. To jest coś więcej, niż nam nasz umysł może pojąć. To jest miłość agape, miłość duchowa. I gdy człowiek w ten sposób kocha Boga, gdy w ten sposób kocha siebie i kocha bliźnich, ten człowiek będzie wolny od samego siebie. Będzie wolny od strachu. I będzie mógł spokojnie patrzeć niebezpieczeństwu w oczy, a też może iść spokojnie w przyszłość, zasypiając spokojnie, wiedząc, że jutrzejszy dzień Bóg ma w swojej mocy. I po trzecie, jest to duch trzeźwego myślenia. Tutaj jest użyty wyraz grecki sofronismos, wyraz właściwie nieprzetłumaczalny. Przetłumaczono to powściągliwość, a więc samokontrola, opanowanie. W tysiąclecia powiedziane jest trzeźwe myślenie. Sprawdziłem w greckim, to ten rdzeń, to słowo jest użyte panny mądre, roztropne. Znamy tę historię, Mateusz 25 rozdział. Panny były głupie i mądre, roztropne. Trzeźwe myślenie. Tamte panny, wszystkie panny, 10 panin, wszystkie były w tym czasie, no co, oblubieńcą przygotowaną, gotowi iść na spotkanie oblubieńca. Ale tylko 5 z nich miały zdolność trzeźwego myślenia. Spójrzmy. Mówiliśmy, że jutrzejszy dzień będzie miał swoje troski. A to nas nie zwalnia od planowania, od patrzenia w przyszłość. która wcale nie zwalnia. I one przewidziały, a co będzie, gdy my zaśniemy, to się przedłuży i zabraknie nam oleju. To się może zdarzyć. Więc dobrze, będziemy chciały spać, no i będziemy spać. Ale wcześniej się zabezpieczymy i sobie przyniosły każda po banieczce oleju, położyły obok i spokojnie z wszystkimi zasnęły. Krzyk je zbudził i patrzą, rzeczywiście wszystkim już powoli gaśnie, gaśnie, bo oleju ubywa. I te właśnie z trzeźwym myśleniem, które ufały Bogu, ale również i były przewidujące, były mądre, dolały sobie, puste banieczki odłożyły i poszły znów z nowym zapasem, płonącą lampą na spotkanie, a te pięć pobiegły szukać tu i ówdzie oleju. A więc umysł zrównoważony, trzeźwy, powoduje, że nie będziemy się lękać przyszłości. I wiersz 8, którym zakończę. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. Więc widocznie się wstydził, załamywał, teraz już nie będzie. Nie wstydź się Pana naszego, nie wstydź się mnie więźnia, no bo cóż mogli mówić przeciwnicy? Paweł, potężny apostoł, wszystkie dary Ducha Świętego i tak dalej, i w więzieniu siedzi. No czemuż on teraz z więzienia nie opuści? Wtedy tam Filipi z więzienia wyszedł z tym łokosem Sylasem. A teraz to zobaczcie. Bo tam było Filipi, a teraz jest w Rzymie. Teraz, o, tu kaktus urośnie, jak zginie. I Tymoteusz jest załamany. Załamany jest, bo tak mu Demetriusz i inni mówią w tym mieście. Nie wstydź się. Bóg ma swoje plany. Bóg wie, co robi. Spokojnie śpi, Tymoteuszu, i świadcz o mnie. A też i cierp. Cierp razem ze mną dla Ewangelii. Niechaj cię wspiera moc wszechmogącego Boga. Czy chcielibyśmy teraz posłuchać jednej pieśni? Pieśni, która mówi o tym, że Bóg jest naszym schronieniem. Niech ta pieśń nas wprowadzi, gdy będziemy w zadumie słuchać tej pieśni, niech nas wprowadzi również i do atmosfery modlitwy. W tej modlitwie możesz dzisiaj Bogu powierzyć samego siebie, a On uzdrowi twoje rozczulanie się nad samym sobą. On też i usunie strach przed przyszłością z twojego serca. O, dziękujemy ci, Panie, że ty jesteś naszą mocą, naszym schronieniem, naszą teraźniejszością, przyszłością. Dziękuję ci, że wszystkim we wszystkim ty jesteś. Ty nas stworzyłeś dla siebie. Ty widziałeś nieszczęście, w jakie człowiek się wpakował, dlatego że zaufał komuś, kto jest mordercą i kłamcą od początku. Ty, Panie, widziałeś, jaki strach ogarnął człowieka, i posłałeś Zbawiciela, Syna Bożego, który umarł za nas i zapłacił, abyśmy mogli żyć nowym życiem. Dziękujemy ci, Zbawicielu, że ty wołałeś już i modliłeś się nad Jerozolimą, iż chciałeś ukryć ich w cieniu swoich skrzydeł. A oni nie chcieli wtedy. Ale, Panie, ty każdego, kto chce, skrywasz. Każdego, kto szuka, znajduje ciebie. Znajduje ciebie Boga żywego, sprawiedliwego, przebaczającego. Boga, który jest Zbawicielem. Boga, który ochrania, prowadzi i zabezpiecza. Dziękujemy ci, Panie Jezu, że jesteś dzisiaj bramą dla owiec. Jesteś pasterzem najlepszym. Jesteś chlebem życia. Jesteś zmartwychwstaniem. Wszystkim jesteś. Wywyższamy cię za to. Halleluja. Dziękujemy ci, że jesteś żywy dzisiaj. W żywym Słowie, w Duchu Świętym się objawiasz. I serca nasze to czują. Duch nasz to przeżywa. I dziękujemy ci, że nas ciągniesz do siebie. Ciągniesz coraz bliżej. Także czujemy tętno twojego serca. Czujemy twoją miłość. Czujemy to wszystko, czym tchnie twoja wola. Ty chcesz, by człowiek był zbawiony, by doszedł do poznania prawdy. I dziękujemy Ci, Panie, również za zwycięstwo nad naszymi upadłościami, nad naszym rozczulaniem się nad sobą samym. Dziękujemy Ci, Panie, że łzy nasze możemy ronić nie dla własnych spraw, lecz dla Twoich spraw, dla spraw naszych bliźnich. Możemy płakać, gdy widzimy, jak ludzie są oporni. Możemy płakać ze szczęścia, gdy widzimy, jak się nawracają. Możemy płakać również i z radości, gdy Ciebie chrzcimy i wielbimy. O, dziękujemy Ci, Panie, że nie musimy płakać, dlatego że rozczulamy się sami nad sobą. Dziękujemy Ci, Panie, że nasze oczy mogą patrzeć w przyszłość spokojnie, dlatego że czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy, zawsze Twoimi jesteśmy. Dziękujemy Ci, Panie, że każdy, kto chce, może mieć to schronienie w żywym Bogu, objawionym w Jezusie Chrystusie. O Zbawicielu, teraz chcemy się modlić do Ciebie razem z tymi, którzy są wśród nas przygnębieni rozmaitymi troskami, kłopotami, trudnościami, którzy chcieliby wyjść, a nie wiedzą jak. O Zbawicielu, naucz ich modlić się. I Zbawicielu, daj nam i też siły w tej chwili, mocy Twojej, byśmy się mogli razem z nimi modlić i w tej chwili.